Drodzy Państwo, dzisiaj uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i z tej okazji też jako w ramach katechezy prosimy o wysłuchanie homilii sługi Bożego księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, którą wygłosił 12 maja w 1974 roku.
Eminencjo, najdostojniejszych arcypasterzu krakowski, nasz gospodarzu. Eminencjo, najczcigodniejszy i miły nasz gościu z ziemi kroackiej i z wysokiego urzędu przy Stolicy Świętej. Umiłowani pielgrzymi, biskupi, kapłani, rodziny zakonne, dzieci Boże. Wczytując się w żywot świętego Stanisława, dostrzegamy jako istotny motyw jego męczeństwa odczucie obowiązku pasterskiego, które skłaniało go do tego, że nie cofnął się przed upominaniem nawet króla, gdy ten nie liczył się z prawem Bożym. Bo taki jest obowiązek biskupa, kapłana katolickiego, że trzeba raczej słuchać Boga, aniżeli ludzi, gdziekolwiek byliby postawieni lub też gdziekolwiek by sami się ustawili, jakąkolwiek by sprawowali władzę, czy z mandatu ludu, czy z własnej woli. Wobec wszystkich Kościół Chrystusowy, przez Ojca Świętego, biskupów i kapłanów zachowuje postawę nauczać, ale też i wykazać błędy, jeżeli zajdzie potrzeba. Święty Stanisław, biskup krakowski, padł za szczytną ofiarą pełnienia sumiennego swojego obowiązku upominania ludu Bożego i tych, którzy nim kierowali. Nie czynił tego zuchwale. Wczytując się bowiem w Pismo Święte, znajdujemy wspaniałe upomnienia świętego Pawła Apostoła i zachęty dawane umiłowanemu uczniowi Tymoteuszowi. Oto w drugim liście do biskupa Tymoteusza w rozdziale 4 czytamy takie upomnienie świętego Pawła. Zaklinam Cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą ludzie znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Zapewne i święty Stanisław biskup nieraz w swoim życiu wczytywał się w te słowa i brał z nich natchnienie do wierności pasterskiemu posłannictwu. Nie cofnął się więc i w trudnej chwili, gdy trzeba było upominać króla, władcę, zwierzchnika, któremu z innych tytułów należy się szacunek, jak każdej władzy. Kościół dziś to też czyni i zachęca biskupów do tego, ażeby oni również upominali, pouczając w cierpliwości i w miłości. By jednakże pamiętali, że Duch Święty ustanowił biskupów, aby rządzili Kościołem Bożym. Błogosławiony jest taki naród, który słucha słowa Bożego. Błogosławiony jest taki naród, który umie przyjąć upomnienie uczynione w imię Boże, albowiem takie upomnienie, jak wierzymy, pochodzi zawsze z mądrości Bożej i z wiekowego doświadczenia pasterskiego Kościoła. I dziś najmilsi, w tym roku jubileuszowym dla Kościoła archidiecezjalnego krakowskiego, gdy diecezja przygotowywuje się do uczczenia przez szereg lat tej pamięci pasterza, który życie swoje oddał za owce mu powierzone, dziś również wpatrujemy się w świętego Stanisława. Był pasterzem, był nauczycielem wiernym, był stróżem moralności. I dziś ten sam obowiązek spoczywa na biskupach, na każdym biskupie, nauczyciela wiary i stróża moralności. Z mandatu biskupa diecezjalnego każdy kapłan jest ustanowiony w Kościele Bożym, w diecezji, w parafii, ażeby czynił to samo, do czego jest zobowiązany jego biskup. Wystarczy przypomnieć słowa świętego Pawła do biskupa Tytusa: ty zaś głoś, co jest zgodne ze zdrową nauką. Bo lud Boży oczekuje światła, oczekuje jasnych zasad, oczekuje zdrowej nauki, niebłędnych i mętnych teorii, nie najrozmaitszych opinii, od których się zawsze mnożyło na świecie i dziś, ale oczekuje zdrowej nauki Bożej, jasnej. I dziś to jest najważniejszy obowiązek biskupów i kapłanów w Polsce, ażeby tą zdrową naukę, jak mówi apostoł, dawali ludowi Bożemu. I Kościół Święty w naszej ojczyźnie czyni to od wieków, od tysiąca lat. Wbijamy w polską ziemię takie głazy, takie skały, po których naród mógłby spokojnie przejść ku przyszłości. Albowiem my dziś odpowiadamy nie tylko za teraźniejszość naszego życia katolickiego i narodowego. My dziś gotujemy i budujemy drogę dla narodu katolickiego, dla Kościoła w Polsce, właśnie na tych milenijnych głazach, które układamy pracowicie dla naszego narodu ku przyszłości. I jeżeli i dziś tak jak za czasów świętego Stanisława. Nie brak jest takich powodów, które zmuszają nas do upominania, do prostowania, do prośby, a gdy nie pomaga prośba, do jasnego żądania. To i dziś biskup katolicki w Polsce, jak ongiś święty Stanisław, nie cofnie się przed obowiązkiem i pouczania, i upominania, a jeśli nie pomoże, i do żądania, aby słuszne prawa Boże były uszanowane w ojczyźnie naszej. I na skutek tego, żeby również i Polska bezpiecznie w duchu Ewangelii za krzyżem Chrystusowym szła w daleką, nieznano jeszcze sobie przyszłość. I dlatego też dzisiaj biskupi polscy świadomi swej odpowiedzialności za Kościół w Polsce, za naród Boży powierzony Jego pieczy, za Jego prawa w wolnej ojczyźnie, za prawa do wiary i zdrowej moralności, do uszanowania praw społecznych człowieka pracującego. Kościół w Polsce dzisiaj, a zwłaszcza biskupi w licznych memoriałach wysyłanych do odpowiednich władz państwowych, przypomina, że katolicy w Polsce mają prawo do wolności religijnej, mają prawo do kultury katolickiej, mają prawo do wolności zrzeszania się, stowarzyszeń, pracy społecznej, kulturalnej, dobroczynnej, religijnej. I o tym władze nasze są poinformowane w licznych memoriałach, które do nich kierujemy. I to, co w szczególny sposób wymaga przypomnienia, a gdy przypomnienie nie skutkuje prośby, a gdy prośba nie pomaga żądania, ażeby w Polsce bronić życia narodu i mówić wyraźnie wszystkim, od kogo to zależy, i rodzicom w domach, i wszystkim obywatelom i władzom państwowym, nie godzi się nikogo zabijać, zarówno w łonie matki, jak też i w jego życiu duchowym, moralnym, religijnym. Bronić życia narodu, a zwłaszcza z wartości rodziny. Dzisiaj też biskup katolicki ma obowiązek powiedzieć, jak ongiś Jan Chrzciciel mówił Herodowi: nie godzi ci się brać cudzej żony. Jak mówił Stanisław w Krakowie: musisz szanować i ty prawo Boże, bo królów i władców nie zwalnia autorytet i powaga od szanowania praw Bożych. Owszem, jeszcze bardziej ich do tego zobowiązuje. Do nas więc należy i dzisiaj bronić życia narodu, domagać się, ażeby szkodliwe dla narodu prawa, rozporządzenia, instrukcje godzące w życie nienarodzonych, żeby były usunięte. Gdyby dzisiaj po Krakowie chodził święty Stanisław biskup na pewno by te same stawiał wymagania w obronie życia narodu i w obronie nierozerwalności, całości, moralności rodziny. Nadto bronić trzeba dzisiaj w naszej ojczyźnie człowieka pracującego i jego prawa do wypoczynku. Wspomniał już o tym arcypasterz krakowski. Od wczesnego ranka czytałem w prasie krakowskiej takie oto bardzo piękne zresztą wezwanie do pracy. Dobrowolnej oczywiście. Ale szkoda, że to właśnie dziś, a nie jutro i nie przez 6 dni tygodnia. Wzorem Boga, który jak mówi barwnie Księga Rodzaju, trudził się stwarzając światy przez 6 dni, ale 7 dnia odpoczął. I słusznie proszę bardzo, drodzy moi, żeby moje nauczanie było swobodne, jak przystoi w wolnej ojczyźnie, która gwarantuje wolność słowa, to proszę bardzo, zaniechajcie oklaski, bo ja chciałbym się z wami spokojnie porozumieć. Jestem nauczycielem prawdy Bożej. Więc proszę, odłóżcie oklaski na później. W tej sprawie, gdy się zaczęły mnożyć czyny, dziwna rzecz, wykonywane zawsze w niedzielę i święto, jak gdyby w dzień powszedni w Polsce się nie pracowało, wystosowałem odpowiednie pismo do właściwych władz państwowych. Odpowiedziano mi, że przecież i kościołowi, i biskupom zależy na tym, ażeby Polska wzrastała. Dobrobyt, porządek, władz. Słusznie, tak jest, nam zależy. Ale pamiętajmy o tym, że daremnie się trudzą ci, którzy dom budują, jeśli Pan nie zbuduje domu. Jeśli człowiek trudzący się przez 6 dni nie będzie miał możliwości w niedzielę i święto odpocząć i sam, i jego rodzina, i wieś, i miasto. Jeżeli nie będzie miał możliwości złożyć rąk i dziękować Bogu za to, co wypracował i prosić o błogosławieństwo na przyszłość, to taka praca, gdy człowiek pracuje świątek i piątek, nie jest żadną miarą pracą wychowawczą, tylko jest przemocą. Iście faraońską metodą znano już z opisów Księgi Świętej wyjścia narodu izraelskiego z ziemi egipskiej i z domu niewoli. Napisano mi w liście, trzeba wychowywać młode pokolenie do szacunku do pracy. Na to jest czas, odpowiadam, 6 dni w tygodniu. Natomiast jeżeli człowiek jest oderwany od wypoczynku, który mu się słusznie należy, to odnosi się do narzuconej mu pracy z niechęcią, z nienawiścią, a do tych, którzy go do tej pracy zmusili, odnosi się nieufnie i podejrzliwie. I w ten sposób władza podrywa swój autorytet właśnie w najmłodszym pokoleniu, które idzie w Polskę przyszłości. A więc ten argument jest źle ustawiony. Szacunek dla pracy tak słuszny i tak konieczny, zwłaszcza gdy jest tyle nadużyć w wypełnianiu pracy w ciągu 6 dni, Ten szacunek można wypracować wtedy, gdy człowiek podejmuje pracę z tytułu wolności, a nie przymusu i gwałtu, gdy ma poczucie krzywdy. Powiedziano mi, ale przecież nikt nie jest zmuszony. Każdy może iść lub nie. Na to wy sami macie odpowiedź z własnego osobistego doświadczenia. Powiedziano również i to, że przecież nie cały dzień świąteczny się pracuje. Potem można iść na mszę. Też jest to bardzo ładnie powiedziane. Tylko wyobraźmy sobie człowieka, zwłaszcza chłopca, dziewczynkę, ludzi jeszcze niedoświadczonych w pracy, zwłaszcza fizycznych, takich, którzy chcą po 6 dniach tkwienia w szkole wielogodzinnego, chcą troszkę odpocznienia, innego rodzaju swobody, żeby te dzieci zmęczone, ubrudzone, żeby potem miały jeszcze iść do kościoła. Nie można już tego wymagać. Jest to więc stworzenie sytuacji przymusowej, która przeszkadza wypełnianiu obowiązku służby Bożej, a zatem jest gwałtem sumienia zabronionym przez naszą konstytucję. I wszyscy, którzy uprawiają taki wyzysk sił ludzkich, są zwykłymi kapitalistami, bo tamci też tak robili, że wyzyskiwali pracę ludzką. Wyzyskiwali ją w nieskończoność. Z tym słusznie walczono. Chlubiono się osiągnięciami, że już ten duch kapitalistyczny wyzysku ludzkich sił ustał. I byśmy gorąco pragnęli, żeby naprawdę ustał, żeby, jak to mówiłem w konferencjach styczniowych w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, żeby się nie odradzał. A dziś wyczytałem w krakowskiej prasie, że około 300 tysięcy obywateli pewnie dobrowolnie musi się stawić do pracy. Powiedziano też, że to są członkowie partii. A więc co tobie do tego, prymasie? Co mnie do tego? To, że członek partii też jest człowiekiem i też ma prawo do wypoczynku. I że członek partii też, jak mówią, jest człowiekiem wierzącym, a więc ma prawo do mszy świętej i do wypoczynku, bo on też się męczy, i do spoczynku rodzinnego i domowego, bo to jest jeden z zasadniczych postulatów wychowania domowego w rodzinie. A więc i chociaż do partii nie należę, uważam, że jako biskup natchniony przykładem świętego Stanisława mam prawo upominać się o wszystkich ludzi, których prawa są ograniczone, albo też korzystanie z wolności sumienia utrudnione. A więc najmilsi, i w tej dziedzinie biskup katolicki, podobnie jak święty Paweł pouczał Tymoteusza i Tytusa, podobnie jak tego dał przykład święty biskup Stanisław Szczepanowski, podobnie jak to czyniła królowa wawelska Jadwiga, błogosławina służebnica pańska, która upominała się o wyzyskiwanych kmieci, tak i dziś w Polsce musi się ktoś upominać o człowieka pracującego, którego prawa, przynajmniej w niedzielę i święto, muszą być uszanowane. Nie wchodzimy więc na nowe drogi. Idziemy po tych głazach, po tych skałach, które od 1000 lat, zgodnie z zasadami moralności katolickiej, Kościół układa na ziemi polskiej, by przez nie naród spokojnie przeszedł do przyszłości. W tej chwili, z tego miejsca, pragnę skierować na razie prośbę do wszystkich władz, od których to zależy, ażeby zaniechały tych praktyk, które wcale nie podnoszą autorytetu władzy i nie usposabiają przychylnie dla dobra osobistego, dla dobra tego kierunku, który się prezentuje, odstąpić od tej praktyki niezgodnych z potrzebami narodu wolnego, pracującego rzetelnie 6 dni, aby 7 dnia za przykładem Boga mógł sobie odpocząć. Na razie prosimy. Podobnie do biskupa katolickiego należy bronić wiary i miejsca Boga w Polsce, bronić Chrystusa w wychowaniu dzieci i młodzieży, o czym biskupi polscy już wielokrotnie odzywali się do władz państwowych w różnych memoriałach, protestując przeciwko przemocy wychowania ateistycznego i tak zwanego laickiego, czyli inaczej, bez Boga, bez Chrystusa, bez krzyża Jego i Ewangelii, bez Kościoła, bez Matki Najświętszej, bez życia błogosławionego i uświęcanego. To jest również wymaganie. I gdyby tu stanął przed nami święty Stanisław w tej chwili, gdyby tę sytuację rozeznał, również uważałby, że jest obowiązkiem biskupa, jak to czytaliśmy z listu świętego Pawła, głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu, z całą cierpliwością. Czynimy to z całą cierpliwością. I tutaj, ponieważ już prosiliśmy raz i drugi, nie zawsze skutecznie, dlatego też żądamy. Mamy to prawo. Jak biskup Stanisław żądał od króla, żeby dał przykład człowieka stojącego na stanowisku, na czele narodu, a żeby dał przykład wzorowego chrześcijanina, tak dziś również żądamy, aby przynajmniej nam i dzieciom i młodzieży naszej ojczyzny dać przykład uszanowania praw Boga, Chrystusa i Kościoła. Podobnie najmilsi, jak obowiązkiem jest bronić kultury rodzimej i naszych dziejów. My widzimy, jakie znaczenie mają dla nas dzieje, gdy w tej chwili jest wśród nas nasz współbratymiec, kardynał narodowości kroackiej, współsłowianin. I on i my wiemy, co to znaczą te milowe światła, te milenijne znaki trwania i wytrwania. Pomimo ciężkich sytuacji, jak wtedy kultura narodowa, dziejowa, zwłaszcza gdy jest chrześcijańską, jak ona wkorzenia nas w nasze życie codzienne, w ziemię polską, jak te rosnące dęby. I w ten sposób sprawia, że naród nie jest miotany na prawo i na lewo wichrami i burzami wojennymi. Nie może być przepychany od jednej granicy do drugiej, jak to często o nas mówili nasi sąsiedzi z zachodu, że jesteśmy sezonowym państwem. Można by tak niekiedy pomyśleć, ale my jesteśmy milenijnym narodem, który wrósł w tę ziemię, daną praojcom naszym, i my jej pilnujemy, i my chcemy dla niej pracować, my chcemy żyć mową ojczystą. Dla nas po Bogu największa miłość to jest Polska. I musimy po Bogu zachować i dochować wierności przede wszystkim naszej ojczyźnie, naszej kulturze narodowej, naszej mowie. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości po Bogu, Jezusie Chrystusie, Matce Chrystusowej i tym całym ładzie Bożym należy się nasza miłość tej ziemi, tej ojczyźnie, tej mowie, tym dziejom, tej kulturze, w której my wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszono transparentami najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, byśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą, mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki, przez naszych praojców. I stąd obowiązek jest bronić kultury rodzimej. I jeżeli ta kultura w czymś cierpi, nas, biskupów, posłanych, abyśmy chrzcili naród polski i nauczali go, jak to Chrystus polecił, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je, a my idźcie i nauczajcie naród polski, chrzcząc go, tak my mamy obowiązek upominać się o uszanowanie naszej kultury rodzimej i narodowej, byśmy nie musieli kochać wszystkich narodów, a potem dopiero na zakończenie czasami od święta i Polski. Dzieci Boże, do szeregu tych praw, które należy uszanować, należy również i wolność gospodarcza, ekonomiczna. Bo człowiek i naród mają przede wszystkim prawo i obowiązek, pracując dla własnej ojczyzny, wyżywić własne dzieci, własną rodzinę, małą czy wielką. Im większa rodzina, tym większe prawa. Mają prawo do takich środków, abyśmy bez trudu mogli wypełnić te obowiązki, które w wyniku uczciwej i rzetelnej pracy całotygodniowej człowiek ma prawo i obowiązek wypełnić. Dzisiaj tak bolesno jest rzeczą, gdy my po 30 latach patrzymy, jak w przeddzień świąteczny ludzie tracą całe godziny, wystając w ogonkach po kawałku chleba. Przyszła do mnie w Warszawie taka artystka teatralna, zmęczona, mówię, co pani jest? A 2 godziny stałam, chciałem dla swojego synka dostać małą babeczkę. i co? Ano i nie dostałam. To ja pani podaruję, bo właśnie ja dostałem. No i podarowałam je. Tak jakbym jej złota do kieszeni nasypał, taka radość, żeby w 30 roku Polski pracującej, tak przecież wydajnie, czytajcie w gazetach, żeby trzeba było półtorej czekać godziny na kawałek ciastka. A gdzie te wszystkie nasze ciastka i chleby, gdzie to wszystko się podziewa, kiedy najtrudniej właśnie o kawałek mięsa w święto, raczej w piątek się go dostanie, a najłatwiej o śledzia Wielkanoc. I tu jest jakiś nieład, jakiś brak szacunku dla własnego narodu. Gospodarka musi być narodowa, bo to jest obowiązek podstawowy ludzi pracujących. Z tego, co człowiek pożywa, czerpie zapłatę. Nawet w Starym Testamencie napisano o zwierzątkach poczciwych, które pomagają człowiekowi w pracy. Nie zawiążesz gęby wołowi młócącemu. A u nas najczęściej w sobotę lub w przeddzień święta trzeba zawiązać buzię, bo nie ma po ciężkiej i trudnej pracy możliwości nabycia tego, co by rodzinie trzeba było położyć przynajmniej w niedzielę i święto na stół. Jest więc jakiś nieład w tej hierarchii wartości, w hierarchii służby dóbr wypracowanych. I to jest problem moralny. To nie jest problem tylko ekonomiczny czy polityczny. To jest problem moralny. Pan Bóg się upomina o prawa człowieka do codziennego życia. Godzien jest pracownik zapłaty swojej, powtarza nam tak często Pismo Święte. I Chrystus daje przykłady, wspaniałe przykłady o tych robotnikach winnicy, którym trzeba przed zachodem słońca wypłacić należność, bo z tego żyje. I trudno, żeby człowiek pracujący cały dzień musiał potem czekać, aż żona wróci z ogonka i przyniesie coś, co tam przypadkiem dostanie. I to jest taki problem. Jeżeli święci polscy, święty Stanisław chodzący po Krakowie, błogosławiony Władysław Zgielniowa, włóczący się na Powiślu, gdzie dzisiaj w niedzielę budują autostradę, a Jadwiga chodząca po Krakowie, jeżeli umieli już wtedy być wrażliwymi na potrzeby człowieka. W Krakowie wspaniały brat Albert Adam Chmielowski. Ogromna wrażliwość na człowieka. To chyba w tym nowym ustroju ta wrażliwość na człowieka musi się spotęgować, bo nie nawóz, nie fabryka, nie beton czy żelazo, ale człowiek jest największą wartością i jeśli jego prawa będą uszanowane, to on również uszanuje wszelkie wymagania, wszelkie postulaty i chętnie przyłoży rękę do pługa, do młota, do rzetelnej pracy w dniu powszednim. A jeżeli będzie musiał pracować w świętej w niedzielę, to na pewno w poniedziałek z jego pracy nic nie będzie. I gdy tak mówimy, drogie dzieci Boże, takie dziwne rzeczy, to tak w sumieniu obliczamy się z postawą duchową pasterza krakowskiego, świętego Stanisława, który duszę swoją i życie swoje oddał za owce swoje, za braci. I to, co czynił ongiś on, nas też dziś obowiązuje. Może gdyby dzisiaj to mówił, nie byłby nazwany zdrajcą, tak jak wtedy go poczęstowano tym dwuznacznym określeniem, gdy wypełniał swój obowiązek pasterski. Ale dziś jeszcze się tak zdarza niekiedy. Niedawno pochowano biskupa, który był skazany, na szczęście nie w naszej ojczyźnie, na 25 lat więzienia i przymusowej pracy. Nazwano go szpiegiem Watykanu. Dziś historycy się kłócą nad starym dokumentem dotyczącym świętego Stanisława. Dzisiaj łatwiej odpowiedzieć na pytanie, czy był, czy nie był szpiegiem, ale był skazany. Dlaczego? Bo upominał, bo prosił, pożądał. A więc czasy się niewiele zmieniają. Naród ma dobre wyczucie, co dobre i co daje biskup katolicki i kapłan katolicki. I wie, że to służy ojczyźnie. I dlatego też i nasze wymagania, które tutaj stawiamy, nasze prośby, a jeżeli nie skutkują, nasze żądania dotyczą podstawowych praw osoby ludzkiej. Wielki rozdział moralności społecznej, a więc chrześcijańskiej, a więc publicznej, a więc nawet i politycznej. Wbijamy w ziemię polską głazy zasad moralnych i religijnych, po których można bezpieczną stopą przyjść do tej upragnionej, lepszej przyszłości. Te głazy to krzyż i Ewangelia. To służba Kościoła, miłość, ofiara, służba. To szacunek dla człowieka, to obrona człowieka, ilekroć zajdzie tego potrzeba. I Kościół święty i w dziejach ludzkości i w naszej ojczyźnie jest właśnie taki. Idziemy więc po tych kamieniach milenijnych, po tych światłach. Od Dubrawy mieszka świętego Wojciecha, Bolesława Chrobrego, od Gniezna, Krakowa, Wrocławia, koło brzegu. Idziemy od Stanisława i Jadwigi aż po krzyż króla Zygmunta na placu zamkowym w Warszawie. I wołamy wszystkim, że trzeba raczej Boga słuchać, aniżeli ludzi. I to, czego nam dzisiaj potrzeba, dzieci Boże, odwagi i męstwa. Nie tylko my, biskupi, ale i wy, rodzice, macie obowiązek upominać się o uszanowanie i waszej pracy, i waszego sumienia, i waszej wolności, i do pracy, i do wypoczynku, i wolności do wychowania chrześcijańskiego waszych dzieci i waszej młodzieży, do sprawiedliwej zapłaty, do wypoczynku po rzetelnej pracy. To jest wasz moralny obowiązek. I jeśli wy liczycie, że to zrobią biskupi, a wy jesteście wolni, to wybaczcie, ale to jest zwykłe tchórzostwo, brak odwagi, co jest największą szkodą w życiu i współżyciu społecznym. Obywatel zastrachany, obywatel tchórzliwy, obywatel milczący, największą krzywdę wyrządza nie tylko sobie, ale i tym, którzy nim kierują. Kończymy nasze rozważania u stóp świętego Stanisława biskupa i męczennika, mając przed oczyma tę wspaniałą postać błogosławionej Jadwigi Wawelskiej, mając przed oczyma całą naszą przeszłość, która jest tą drogą, po której naród chrześcijański, naród o kulturze katolickiej może bezpiecznie iść w przyszłość, gdy będą jego podstawowe prawa uszanowane. Będziemy się modlić za takich właśnie biskupów, jak święty Stanisław, aby prowadzili nas do niebieskiej ojczyzny. Będziemy się modlić o takich właśnie kapłanów, dobrych i licznych, którzy by paśli owce Boże, wychowując je w duchu Chrystusa ku służbie powierzonego nam Kościoła. Będziemy się modlić za naród polski, aby rozwijała się jego kultura duchowa i materialna. I będziemy się modlić też za rządzących naszym państwem, aby szanowali przekonania religijne narodu i podstawowe prawa człowieka do wolności sumienia, do wolności wyznania, do wolności wypoczynku, do sprawiedliwej płacy, do uszanowania w każdej sytuacji, w każdym trudzie, w każdej męce, w każdym cierpieniu. A my sobie z tego spotkania ze świętym Stanisławem, biskupem i męczennikiem, wyniesiemy, my biskupi, my kapłani, to upomnienie, które będzie ku waszemu umiłowane dzieci Boże dobro. Zaklinam was wobec Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych. Głoś naukę, nastawaj w porę nie w porę. Wykaż błąd, połóż i podnieś na duchu. Amen.
Drodzy Państwo, w ramach katechezy wysłuchaliśmy homilii księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, którą wygłosił 12 maja 1974 roku na Skałce w Krakowie.